Naszym gościem jest profesor Tadeusz Robak, kierownik Łódzkiej Kliniki Hematologii w Szpitalu imienia Kopernika. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Będziemy dziś rozmawiać o białaczkach, będziemy też rozmawiać o klinice, która w ostatnich latach przeszła transformację, chyba można by powiedzieć. Panie profesorze, ponieważ to jest audycja głównie dla seniorów, chciałam zapytać o wiek Pana pacjentów przede wszystkim.
Ja zajmuję się pacjentami powyżej 18 roku życia. Natomiast jest tak rzeczywiście, że choroby układu krwiotwórczego, krwi, częściej występują u ludzi starszych.
Tak to jest, że z wiekiem tych chorób pojawia się więcej. Jeżeli chodzi o epidemiologię, ilu pacjentów zachorowuje na białaczka?
Panie redaktorze, to jest bardzo ogólne pytanie, dlatego że powinniśmy zacząć od podziału białaczki. Białaczka jako jedno słowo obejmuje całą grupę chorób o różnym przebiegu, o różnym rokowaniu i różnym występowaniu, czy różnej częstości powstawania, zachorowania. Do najczęstszych białaczek zalicza się dwie. Jedna jest białaczką przewlekłą, druga ostrą. Przewlekła białaczka to jest przewlekła białaczka limfocytowa. Występuje z częstością około 5 zachorowań nowych na 100 tysięcy mieszkańców na rok. Podobna częstość zachorowań występuje w drugiej białaczce, którą wymienię. Jest to ostra białaczka szpikowa. A więc 4 do 5 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców, każda z tych białaczek. Razem powiedzmy 10 zachorowań. Dodajmy jeszcze te rzadziej występujące jak przewlekła białaczka szpikowa czy ostra białaczka limfoblastyczna. To są te 4 najczęstsze białaczki. To będzie pewnie około 12 zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców na rok. To nie jest najczęstszy nowotwór. Rak płuca, piersi, jelita grubego i inne nowotwory, tak zwane lite, występują znacznie częściej niż te, które wymieniłem, dotyczące układu krwiotwórczego.
A na czym polega ta choroba? Może zacznijmy od objawów, które towarzyszą chorobie, a potem pan profesor wyjaśniłby nam, co się w tym czasie w organizmie człowieka dzieje.
Też, pani redaktor, nie mogę mówić, na czym polega choroba, sprowadzając białaczkę do jednej choroby. Też może najlepiej byłoby podzielić na ostre białaczki i przewlekłe, już uogólniając najbardziej jak można. Inaczej zachowuje się pacjent, czy inne objawy ma pacjent, u którego wystąpiła przewlekła białaczka, powiedzmy, że ta najczęściej występująca, więc przewlekła białaczka limfocytowa, a inaczej inne objawy występują u pacjenta, który ma ostrą białaczkę. Więc zacznijmy od przewlekłej białaczki, gdzie nazwa jest, już sama nazwa jest łagodniejsza, bo coś, co jest przewlekłe, to w naszej psychice
jest
robi wrażenie, że to jest długa choroba, że trwa latami.
Dużo.
I to tak trochę jest, bo w przewlekłej białaczce limfocytowej na przykład może nie być żadnych objawów. Choroba jest rozpoznawana przypadkowo podczas badania krwi, gdzie jest więcej krwinek białych, głównie limfocytów. Nie ma innych zupełnie objawów.
Stąd nazwa.
Stąd
ta
nazwa.
W powszechnym obiegu funkcjonująca.
Przewlekła białaczka limfocytowa, to tak można powiedzieć. I tutaj, jeżeli byśmy się skoncentrowali w tym momencie na przewlekłej białaczce limfocytowej, to warto powiedzieć, że różni się ona od 3 pozostałych białaczek, czyli 2 ostrych, szpikowej i limfoblastycznej oraz przewlekłej białaczki szpikowej, tej, która występuje stosunkowo rzadko. Różni się tym, że części chorych nie należy w ogóle leczyć, a więc ten przewlekły przebieg choroby jest tak niegroźny dla pacjenta, że leczenie nic nie zmienia. Może najwyżej dawać objawy niepożądane, zwiększać ryzyko powikłań czy indukować powikłania. A więc uznano, że pacjenci bezobjawowi z przewlekłą białaczką limfocytową nie wymagają leczenia. 1/3 nigdy nie wymaga leczenia, umiera na coś innego, na inną chorobę niż przewlekła białaczka limfocytowa.
I oni, panie profesorze, normalnie żyją? Czy
oni normalnie żyją,
oni przychodzą. Muszą się poddawać regularnej kontroli.
Muszą się poddawać regularnej kontroli, dlatego że tak jak 1/3 nigdy nie wymaga leczenia, tak 2/3 nie wymagają leczenia w chwili rozpoznania. Wynika z tego, że jednak jakaś część pacjentów, która nie powinna być leczona, czy nie jest leczona wtedy, kiedy chorobę się rozpozna, w pewnym momencie swojego życia z chorobą nabiera potrzeby, tak to określimy, leczenia. I dlatego ci pacjenci, wszyscy, my nie wiemy, którzy to będą chorzy, nie wiemy, którzy nigdy nie będą leczeni, a którzy w jakimś momencie swojego życia będą musieli być leczeni. I dlatego według zaleceń raz na 3 do 9 miesięcy ci pacjenci, którzy są bezobjawowi, którzy nie wymagają leczenia, powinni mieć wykonaną morfologię i być ocenieni przez lekarza, najlepiej hematologa.
Inaczej wygląda sytuacja w tych pozostałych.
W tych dwóch pozostałych, czyli w ostrych białaczkach i przewlekłej szpikowej. Przewlekła szpikowa białaczka, o której tutaj warto wspomnieć, jest takim prototypem nowotworu, w którym najlepiej poznano biologię choroby i najlepiej potrafimy ją leczyć. Przewlekła białaczka szpikowa, raz jeszcze powtarzam, jest to białaczka, którą się leczy od początku. Charakteryzuje się również zwiększoną liczbą krwinek białych, ale już nie limfocytów, a komórek z grupy granulocytarnej. Dojrzałych granulocytów, mniej dojrzałych. Takie same komórki występują w szpiku i okazuje się, że to jest najbardziej jednorodna białaczka, jeśli w ogóle nie choroba nowotworowa, z wszystkich znanych. Dlatego, że
co to znaczy jednorodna?
Jednorodna to znaczy, że my znamy jeden gen, który pojawia się w komórce szpiku, który sprawia, że dochodzi do niekontrolowanego rozrostu i jeżeli białko, które ten gen koduje, zostanie zablokowane, to blokujemy chorobę. I to na tym etapie jesteśmy, że 15 lat temu wprowadzono do leczenia pacjentów z tą przewlekłą białaczką szpikową lek, który się nazywa imatinib. Doczekał się już leków generycznych, a więc terapia jest obecnie znacznie tańsza niż jeszcze 2-3 lata temu. I potrafimy przez wiele, wiele lat kontrolować przebieg tej choroby.
Czyli można powiedzieć, że postęp medycyny jest w tym wypadku ogromny.
Jest ogromny, ale też powtarzam, że to zależy w dużym stopniu od choroby. Jeżeli choroba jest uwarunkowana jednym genem, to stosunkowo łatwo jest ten gen i znaleźć też lek, który defekt wywołany przez ten gen zablokuje. I tak też się stało. Taką mamy teraz nadzieję, że w innych chorobach będzie podobny postęp, że zdefiniujemy je bardzo dobrze molekularnie. Na to czekamy.
Panie profesorze, a jeżeli chodzi o objawy i diagnozę w tym wypadku, jak jest to stawiane, pacjent się nagle czuje
teraz gorzej. Mówimy o tej drugiej białaczce, tak. Też przewlekłej, ale nie limfocytarnej, o której mówiłem wcześniej, że chorzy nie wymagają leczenia, tylko o tej, gdzie chorzy zawsze wymagają leczenia. I tutaj takim objawem dominującym jest często powiększenie śledziony, czyli mogą być jakiś dyskomfort w brzuchu, zarówno badanie fizykalne, czyli palpacyjne, jak i badanie obrazowe, najczęściej ultrasonograficzne, pozwala wykryć powiększoną śledzionę. Ale równocześnie wykonane badanie krwi wykaże nam, że chory ma bardzo dużo krwinek białych, ma też dużo często płytek krwi.
Czyli podczas czasem takich rutynowych badań okresowych, bo takie mamy najczęściej.
Też, ale czasem te objawy, że chory jest słabszy, bo może mieć niedokrwistość, jest blady, w związku z tym ma te dolegliwości związane z powiększającą się śledzioną, więc coś go zaczyna niepokoić, wykona się badanie krwi i wtedy widać, że jest kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy krwinek białych i jest duże podejrzenie przewlekłej białaczki szpikowej.
Ja teraz pana profesora i państwa zapraszam na krótką przerwę, a po niej będziemy kontynuować rozmowę.